Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Dane ze sprzedaży detalicznej zaskoczyły, jest lepiej niż się spodziewano. Recesja też raczej nie powinna nam grozić. Polska się starzeje, ale sytuacja mieszkaniowa jest najlepsza od lat. Wynika z opublikowanego spisu powszechnego. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studiu dziś goście Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Spożywczego Ręk. I Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktor.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu wzrosła o 4,2% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o cały 1%, podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 21,5%. No to taki wzrost związany ze wzrostem cen, czyli z inflacją, te 21,5%. Natomiast nas bardziej interesuje ten wzrost o 4,2% rok do roku. No i właśnie, czy ten wzrost widać było w zakupach w sierpniu, tak jak panowie obserwowali, że mimo wszystko mieliśmy dosyć minorowe nastroje, pesymistyczne, a tutaj się okazało, że i w stosunku do ubiegłego roku, jak i do poprzedniego miesiąca, do lipca, było lepiej.
Może powiem na swoim przykładzie, to tak najlepiej widać. Powiem w ten sposób, to jest bardzo ciężko teraz zestawić to wszystko, bo nałożyły się na to, na te prognozy ogromne podwyżki, wzrost cen. To jest związane z rosnącymi kosztami. Powiem tak, w branży gastronomicznej, w branży piekarniczej to rok nie był zły, ale jeżeli weźmiemy rok przedcovidowy, to w lutym obroty naszej firmy rosły bardzo szybko. Aż dziwiłem się i prosiłem księgową, żeby to przejrzała jeszcze raz, bo to jest niemożliwe. Tak było dobrze. COVID spowodował, ogromne zachwianie na rynku, brak klientów w sklepach. To wszystko poszło pionowo w dół. I teraz to się pomalutku odbudowuje. I to jest bardzo trudne teraz do zestawienia, bo ogromny wzrost cen w międzyczasie. Nawet myślałem, jak pani mówi, 4%.
Ale w cenach stałych liczonych, tak, a biorąc pod uwagę ten wzrost cen, to 21,5%.
W piekarnictwie takiego wzrostu cen nie było. Nie było. Także gdzie indziej musiały te ceny znacząco bardziej wzrosnąć. I brak na przykład na rynku naszym w okresie lata, mówię o miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu, brak turystów, to spowodował o wiele mniejszy napływ pieniądza, bo ci turyści, trzeba powiedzieć, napędzają kasę. Oni nie patrzą, ile co kosztuje, zamawiają, płacą i nie patrzą na paragon. A nasi turyści, nasi polscy, powiedzmy konsumenci, kupują o wiele skromniej, patrzą w paragony, analizują, siedzą przy stoliku i analizują każdy zakup. To świadczy o tym, że społeczeństwo nasze ubożeje. Chociaż ten rok nie był złym rokiem, bo jakbyśmy się odnosili do poprzednich lat, to był lepszy, bo tamte były o wiele słabsze, to jednak i tak sytuacja jest, uważam, bardzo zła, bo każdy przedsiębiorca, który bacznie obserwuje to, co się dzisiaj dzieje, powiedzmy, ale wiemy doskonale, że przyjdzie grudzień, styczeń, luty, są tragiczne miesiące, a na to trzeba wiedzieć, że nałożą się ogromne podwyżki cen prądu, energii, gazu, prawda? Także co będzie, tak rozmawiamy w naszym takim gronie przedsiębiorców, każdy to bardzo źle widzi, bardzo czarno to widzimy. Także czekamy, co się wydarzy. uważam, że to dotknie bardzo mocno niektórych przedsiębiorców. My już wiemy, że parę piekarni w Gdańsku będzie się zamykać, bo to już powiedzieli koledzy, ze względu na bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o wzrost cen energii. Sam osobiście, powiem, napisałem list do pana premiera, do pana prezydenta i do pana prezesa Kaczyńskiego, no, że przetrwaliśmy najtrudniejsze lata. Mówię o okresie, powiedzmy, komuny i teraz w tych niby dobrych czasach małe firmy i średnie w dużym stopniu nie przetrwają. Bo to będzie wyrok. To, co się teraz planuje z tymi cenami, to będzie dla wielu firm w Polsce, to będzie wyrok. Także dużo firm się zamknie.
A wracając do danych GUS-u?
W uzupełnieniu wypowiedzi
Paweł Dołkowski.
Tutaj pana Pelowskiego. Powiem tak, kilka czynników się przełożyło na te wzrosty. Po pierwsze, zaczęły się ceny stabilizować. Jesteśmy narodem mądrym, który wyciąga wnioski ze swojej historii. Mamy doświadczenia i wiemy, że w sytuacjach kryzysowych należy oszczędzać. Tutaj, w tym programie właśnie ostatnim, też mówiliśmy, że przy okazji właśnie takich perturbacji na rynku, w gospodarce, zawsze się będą pojawiali ludzie, którzy będą spekulowali. Widzimy i wiemy, mamy, tak to już wybrzmiało tutaj, że koszty wytworzenia w najbliższym czasie wzrosną, tak? Wzrosną nasze rachunki, ponieważ energia elektryczna, ogrzewanie pójdzie w górę, więc to zaczęło powodować, że zaczęliśmy oszczędzać. Ceny, przez to, że też zaczęliśmy oszczędzać, zaczęły się stabilizować. Mamy też migrantów zza wschodniej granicy wojennych, którzy zwiększyli ilość obywateli w naszym kraju.
I oni napędzają popyt teraz?
Tak, tak. No, w samym Gdańsku, tak? To jest 25% więcej obywateli, a to się musi przełożyć, tak? Widzimy też po tych danych ostatnich w GUS-ie, z GUS-u, że produkty pierwszej potrzeby stają się najważniejsze. Te produkty drugiej potrzeby, czyli sprzęt, RTV, samochody, inne dobra trwałe, schodzą na dalszy plan. Więc to jest też dobry prognostyk. Znaczy, dla kogo dobry, dlatego dobry. Znaczy, dla akurat producentów tychże sprzętów. No to tutaj należy wieścić troszkę czarne chmury, bo produkty pierwszej potrzeby będą, że tak powiem, najważniejsze. To pokazuje też historia, którą jeszcze nie tak dawno, tak jak tutaj pan Pelowski przypomniał, w poprzednim systemie mieliśmy. Nauczyliśmy się, wyciągnęliśmy wnioski, idziemy we właściwym kierunku. Zobaczymy. No, wydaje się, że wzrost gospodarczy powinien być na koniec roku PKB w granicach 4%. Jeżeli tak się stanie, no to przyszły rok przy założeniu, że będą jakieś dodatkowe wsparcia, tarcze dla przedsiębiorców, żeby tutaj właśnie, bo co jest najważniejsze? No, najważniejsze to jest utrzymanie tego rynku pracy, tak? Tych przedsiębiorstw. Jak wychodziliśmy z pierwszego lockdownu, byliśmy przygotowani do tego, tak? Tak, i lepiej sobie poradziliśmy niż inne kraje w tej materii. No, ale obserwujmy, spokojnie podchodźmy do sprawy, analizujmy, tak, rachunki, oszczędzajmy. Pocieszające jest też to, że wzrost płac jest troszkę niższy niż inflacja. To też powoduje, że ludzie zaczynają oszczędzać i zwracają uwagę na te produkty, które są najważniejsze.
Tak, ale trzeba wspomnieć, bo to jest też bardzo ważne, jak pierwsze podwyżki nastąpiły w tym okresie, teraz tych kilku miesięcy, no to pracownicy moi do mnie przyszli i mówią mi wprost: szefie, nam brakuje na czynsz, bo wzrósł czynsz, wzrosły prawda, ceny i płace poszły do góry. Nie w takim, tak jak pokazuje to.
To tempo teraz też
tak,
spowolniało.
Ale jeżeli ruszą te podwyżki planowane, które mają nastąpić, bo one dopiero ruszą, te całe, powiedzmy, najgorsze
związane
przed
z
nami.
Energią,
to wiadomo,
energią.
Że płace znowu będą musiały pójść do góry, bo ludzie tego nie wytrzymają przy tych płacach, prawda? Także to wszystko dopiero ten najciekawszy moment dopiero będzie po styczniu, prawda?
No właśnie, i tutaj jest sytuacja bardzo interesująca, bo okazało się, że oprócz tego, że sprzedaż wzrosła, czyli Polacy generalnie kupują więcej niż w ubiegłym roku, tylko się jakby zmienił ten rodzaj towaru, który wybierają do zakupu, to we wrześniu były takie badania robione o nastroje konsumenckie na wrzesień i wyszło, że nastąpiło polepszenie tych nastrojów konsumenckich właśnie na wrzesień, ale boimy się tej troszkę kolejnej przyszłości, czyli już tam październik, listopad, grudzień, styczeń, ale najbliższa przyszłość, o nią jesteśmy spokojni. I też chciałam panów zapytać, z czego to wynika, że do tej pory się martwiliśmy, myśleliśmy, że w sierpniu będzie źle, było lepiej, no i teraz okazuje się, że konsumenci są w nieco lepszych nastrojach, mają może bardziej optymistycznie patrzą na ten wrzesień.
Powiem, że z tych analiz, które pani tu przedstawiła, to tak do końca bym się nie zgodził, bo jak gdyby priorytety się przesunęły, prawda? Tych zakupów przesunęły się. Głównie poszło to w kierunku żywności, leków, prawda? A tych takich dóbr luksusowych się zmniejszyło. Także tutaj bym nie był takim optymistą. Generalnie jak obserwuję, to ludzie zaciskają pasa, prawda? Szykują się na ten trudny moment. Spadła sprzedaż.
Mówią, że zaciskają pasa na razie.
Nie, ale pani Iwonko, sprzedaż dóbr takich trwałych, prawda, spadła. Także to świadczy, że przesunęli, oszczędzają, czekają, co będzie.
No sprzedaż mebli, sprzętów RTV, AGD spadła. Co jest,
I samochodów,
co jest dosyć logiczne, jeśli chodzi o te meble, tutaj będę się tego na razie trzymała, bo wzrosły raty kredytów, Polacy nie biorą kredytów, nie kupują mieszkań.
No oczywiście,
jak nie kupują
Rodowicz
mieszkań,
też płacze
no to nie kupują
dzisiaj w gazecie, że rata jej wzrosła za samochód, no i ciężko jej żyć.
To powiem tak, być może te takie optymistyczne nastroje to jest kilka takich zdarzeń, które obserwujemy. Po pierwsze, słyszeliśmy, że będzie gorzej niż jest. To już nas zaczęło cieszyć. Do tego ten wektor zakupowy się przesunął w kierunku właśnie tych rzeczy niezbędnych, czyli żywność, odzież,
leki,
tak? Bo teraz wchodzimy w ten sezon właśnie grypowy, kosmetyki. Więc w innych branżach widzimy całą masę promocji. Proszę zauważyć, żaden sprzedawca, który sprzedaje towar, nie będzie sprzedawał, powiedzmy sobie uczciwie, w cenie, w której będzie dopłacał, tak? On może sprzedać w cenie zakupu, ale na pewno nie będzie dopłacał. Więc jeżeli widzimy coraz więcej promocji, coraz ciekawszych promocji, to znaczy, że firmy, tak, sklepy wielkopowierzchniowe, średniopowierzchniowe, które mają tutaj 60% rynku i udziału w rynku, one tak na dobrą sprawę narzucają ceny i widzą, jakie produkty schodzą, które nie schodzą. Jak widzą, że nie schodzą, robią promocje. Promocje to jest coś, co odbieramy bardzo psychologicznie, pozytywnie, tak, więc mamy gdzieś tam w tyle głowy to, co się zdarzy za chwilę, czyli ceny ogrzewania prądu, tak, bo to będzie się też przekładało na ceny końcowe produktów. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają produkty, też wiedzą, że już nie mogą sobie pozwolić na to, żeby koszty inflacji przerzucać na konsumenta, więc też zaczynają oszczędzać, bo widzimy, tak, jeżeli jest źle, zatrudniamy pracowników, a firmy notują duże zyski, to znaczy, że ta inflacja jest przerzucona na tego konsumenta ostatecznego, więc jeżeli to wiemy, to zaczynamy też oszczędzać. Zgodzę się, sami sami przedsiębiorcy w tak trudnej, zwłaszcza ci mali i mikro, mogą mieć problemy z utrzymaniem się na rynku, ale miejmy nadzieję, że tarcze, które już znamy, które się sprawdziły nie tylko u nas w Polsce, spowodują, że jednak przetrwamy ten najczarniejszy okres. Znajdźmy tylko rozwiązanie właśnie w kwestiach energetycznych, a powinno być już dobrze.
No, będziemy się trzymać tego i optymistycznych myśli przy tych wszystkich pesymistycznych wydarzeniach, które dookoła nas się dzieją. Tymczasem i tutaj mam nadzieję, że to optymistyczna wiadomość, spada prawdopodobieństwo wystąpienia tak zwanej technicznej recesji w Polsce za drugi i trzeci kwartał tego roku. Tak oceniają ekonomiści banku Crédit Agricole w komentarzu do wczorajszych danych GUS-u, dodając, że są one lekko pozytywne i dla kursu złotego, i dla rentowności polskich obligacji. No wczoraj z tym kursem złotego to było dosyć cienko, ale to wynikało między innymi złoty nam się osłabiał dosyć mocno wobec wszystkich walut. Wynikało to między innymi z tego, że świat finansowy czekał na decyzję Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Tam stopy procentowe poszły wysoko. 0,75% to jest wysoko w górę jak na Amerykanów. A z drugiej strony Putin ogłosił tą częściową mobilizację, która może wcale nie jest taka częściowa. Więc to między innymi odbiło się na naszej złotówce. No ale właśnie jak panowie obserwują naszą gospodarkę, teraz tak patrząc ogólnie, co jest nieco lepiej niż się spodziewaliśmy i czy panów zdaniem jest szansa, że rzeczywiście uda nam się uniknąć tej technicznej recesji, tak jak piszą ekonomiści banku?
Powiem takie swoje spostrzeżenia. Polska z racji niskich wynagrodzeń jest bardzo atrakcyjnym krajem dla całej Europy Zachodniej i inwestycje na przykład w dalszym ciągu są opłacalne. Widać, jak lokują tutaj prawda, swoje wytwórnie, fabryki, budują i tego jest sporo, ale powód jest jeden, niskie płace. To świadczy o naszej użyję mocnego słowa, biedzie. Ja bym wolał, żeby było inaczej, żebyśmy my budowali te fabryki, wtedy jest jakiś zysk dla naszego kraju i zamożność nasza rośnie, a oni tu przyjeżdżają tylko po to, i to jak my sami nie mamy pomysłu na swój kraj, to dobrze, że chociaż inni przyjeżdżają i nam napędzają. Także ten produkt, ta produkcja nam rośnie, ale zasługa nasza w tym, uważam, jest zbyt mała, prawda? Zbyt mała. Ja bym wolał, żeby taka fabryka baterii, która tutaj powstaje na przykład w Gdańsku, wolałbym, żeby to ktoś od nas to wybudował, bo zapotrzebowanie na baterie cały czas rośnie i to w tempie geometrycznym. Albo żeby nasz rząd wprowadził program, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone, przeniesienia tych chipów, prawda, ze wschodu do siebie, prawda, bo widzimy, że to jest 80% produkcji chipów na Tajwanie, przecież to jest i to chipy, które są używane w czołgach, w rakietach, prawda, i w czajnikach, prawda. No dobre by
nadzieję,
było.
Miejmy nadzieję, że Chiny na Tajwan nie ruszą.
Spokojnie, ale jakby taka fabryczka była w Gdańsku. Panie Iwonko, ja to kiedyś mówiłem, nasza Izba Gdańska ma zaprzyjaźnioną izbę w Hamburgu i tak się odwiedzamy, prawda? Oni raz zaprosili do siebie i zawsze czymś się chwalimy, prawda? Oni przyjeżdżają do nas, my pokazujemy nasze zakłady. Oni nas raz zawieźli do fabryki Airbusa. To półtorej samolotu wyjeżdża dziennie. Koszt 200-300 milionów. To jest 1,5 miliarda dziennie jest przychodu. Dziennie. Ja bym chciał, żeby taka firma była w Gdańsku. Nie rozmawialibyśmy wtedy o jakichś problemach u nas drogowych czy mieszkaniowych, bo to daje taką kasę. I władze Gdańska kiedyś, jak za świętej pamięci Pawła Adamowicza, rozmawialiśmy o tym i powiem, że takie bardzo ciekawe rozmowy były. Paweł miał plan na to. Teraz mi tego brakuje, bo tak jak czytam, obserwuję, brak mi tego kierunku. Zawsze mówił Adamowicz, że Gdańsk żył z morza, prawda? Te nasze stocznie, żył pan Sojka, który no, był niesamowity, miał ogromne wizje. Z nim te rozmowy to były tak interesujące. Myśmy wszyscy siedzieli z otwartymi buziami i słuchali Piotra, jak opowiada o tej branży swojej, prawda, morskiej. On również był armatorem.
Co potrafił robić rzeczywiście.
No nie, to było niesamowite. Ja bym chciał, żeby tacy ludzie tu w takich ludzi to było więcej. Te miasto na pewno by inaczej wyglądało.
To jeszcze kilka zdań dla pana prezesa.
Powiem tak. Polacy są narodem przedsiębiorczym. My mamy duże możliwości, duży potencjał, tylko brakuje nam kapitału. To, co tutaj wybrzmiało, tak?
Taniego kapitału.
Taniego kapitału. W momencie, kiedy my dostaniemy ten kapitał, dostaniemy szansę i nam się nie będzie przeszkadzało, to naprawdę jesteśmy w stanie dużo zrobić. Trochę po świecie jeździłem i wiem, widziałem i widzę, jak to wygląda. Nasi specjaliści, nasi inżynierowie tworzą sprzęty, technikę, między innymi też wojskową w Stanach Zjednoczonych.
Dla kogoś.
Dla kogoś, tak? Tak. No bo my nie potrafimy tego potencjału
zagospodarować.
Ale no powiem tak, no, wiele czynników się na to składa. Myślę, że to nie jest akurat ten czas i to miejsce, żebyśmy to na czynniki pierwsze rozkładali. W każdym razie na pewno jesteśmy narodem przedsiębiorczym. Na pewno potrafimy. Profesor Kiezun właśnie bardzo dobrze zdiagnozował naszą gospodarkę. My sami pozwoliliśmy sobie przez taką nieprzemyślaną prywatyzację, dziką prywatyzację, wyprzedaż tego majątku, doprowadzić się do tego, co mamy. Ale no, pocieszające jest to, tak? No, w Gdańsku wiemy, że jest piekarz, który był, jest i będzie, tak? No to jest marka Pelowski.
Nie wiadomo, jak długo jeszcze.
No powiem tak, jak patrzę i znam pana historię i patrzę na pana i jak się znamy, tak jestem pewien, że Pelowski zawsze będzie. Może w trochę mniejszym...
Bardzo dziękuję.
W trochę mniejszym, że tak powiem, zasięgu terytorialnym, ale będzie, tak? No, myślę, że ten kierunek, tak? Stwórzmy potencjał, dajmy szansę naszym obywatelom, żeby mogli się rozwijać, a pokażemy, że jesteśmy w stanie naprawdę wytwarzać dużo. Bo dzisiaj, zgodzę się, tak, no ta płaca minimalna, te apetyty gdzieś tam były takie, że gdyby państwo nie podnosiło tej płacy minimalnej, to większość przedsiębiorców, zwłaszcza tych zachodnich, nie byłaby skłonna dawać wyższego wynagrodzenia, takiego samego jak na przykład za granicą. Tak? Dwie fabryki dzieli granica, ta sama firma, w jednej 100% więcej płacą, w drugiej mniej, tak? I to mniej jest właśnie po naszej stronie, a odległość 200 km fabryka od fabryki. Więc ten kierunek, stwórzmy możliwości, dajmy szansę, nie przeszkadzajmy, a powinno być dobrze.
I tutaj postawimy kropkę. Niestety o wynikach spisu powszechnego ludności i mieszkań dzisiaj już niestety nie porozmawiamy. Temat przeniesiemy na jutro. Panom serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Spożywczego RENK, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.